Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 71. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Dziś opowiem wam, co dzieje się z tymi, którzy 6 stycznia postanowili wtargnąć na Kapitol, domagając się zmiany wyniku wyborów. Co dzieje się z tymi, których zdjęcia obiegły świat. Opowiem, jaką przyjmują linię obrony i czy wcześniej interesowali się polityką i wyborami, które w listopadzie wygrał Joe Biden. Przypomnę, wyniku wyborów nie uznał ówczesny prezydent Donald Trump i od początku listopada każdego dnia przekonywał swoich zwolenników, że doszło do masowego oszustwa. Tego zdania nie podzieliły sądy, do takiego wniosku nie doszedł też Sąd Najwyższy. Także kolegium elektorskie potwierdziło wynik. Zapraszam na podcast Ameryka z bliska. Szóstego stycznia sceny w centrum stolicy USA oglądałem na żywo i przecierałem oczy ze zdumienia. Przyznam szczerze, że nie mogłem w to uwierzyć, gdy widziałem tłum wdzierający się na Capitol z okrzykami na przykład powiesić Mike'a Pence'a. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych był wówczas na Kapitolu. W budynku kongresu trwał proces zatwierdzania wyniku głosowania kolegium elektorów. Dosłownie kilkadziesiąt minut wcześniej w okolicy Białego Domu odbywał się wiec zwolenników Trumpa. Ówczesny prezydent w czasie przemówienia mówił o sfałszowanych wyborach, ale i o tym, że Mike Pence, jego bliski współpracownik, może zakwestionować wynik wyborów i zmienić bieg historii. Od kilku dni z otoczenia Mike'a Pence'a płynęły wyraźne sygnały, że wbrew temu, co mówi Trump, bo mówił o tym nie tylko na wiecu w dniu szturmu, Pence nie może niczego takiego zrobić. Nie może jednostronnie zakwestionować wyborczego wyniku. Ludzie jednak najwyraźniej dali się przekonać, że wiceprezydent ma takie prawo i ruszyli na Capitol, wierząc, że mogą stoczyć walkę dla prezydenta Donalda Trumpa. Szokujące obrazy z Kapitolu obiegły świat. Wydarzenia na Kapitolu spowodowały, że zmobilizowano gigantyczne siły. Nadal budynek kongresu otoczony jest płotem, a dookoła co kawałek stoją żołnierze Gwardii Narodowej. Zaczęto mówić o poważnym problemie wewnętrznego terroryzmu, zagrożeniu, jakie jest w stolicy USA. To sprawa, która na pewno zmieni podejście służb do protestów w stolicy USA. Inaczej będą zabezpieczane tego typu wydarzenia. Mówi się, że musi powstać stały płot, stałe ogrodzenie. To, co w tej chwili jest dookoła Kapitolu, to ogrodzenie tymczasowe, które zostało ustawione właśnie już po zamieszkach. Ciekawe jest to, że wielu z tych ludzi, którzy wtargnęli na Kapitol, wierzyło, że uczestniczą w rewolucji, że wtargnięcie na Kapitol w dobie monitoringu ujdzie im na sucho, że po szturmie na Kapitol wyjadą ze stolicy USA i w swoich stanach będą sobie spokojnie żyć i że FBI da im spokój, że nie będzie konsekwencji. Konsekwencje są. I to bardzo poważne. Aresztowano już ponad 150 uczestników szturmu na Kapitol z 6 stycznia. Przy zatrzymaniu kilkudziesięciu z nich służbom pomogły osoby, które rozpoznały na udostępnionych publicznie materiałach swoich znajomych, sąsiadów czy członków rodziny. FBI już na drugi dzień po zamieszkach zwróciło się do Amerykanów o pomoc w identyfikacji tych, którym udało się wedrzeć do Kapitolu. Bazowano na setkach zdjęć i nagrań osób skandujących groźby, bijących się z policją czy przechadzających się po korytarzach kongresu. No, swoją drogą oni sami wrzucali zdjęcia do internetu. Można było zobaczyć je na ich stronach mediów społecznościowych. Od tamtej pory od obywateli do służb spłynęło już ponad 200 tysięcy sygnałów. Wielu wśród uczestników szturmu rozpoznało swoich znajomych, kolegów z klasy, sąsiadów, a nawet członków rodziny. Jeden z takich przypadków dotyczy 18-letniego chłopaka z Teksasu, który zgłosił służbom bezpieczeństwa, że słyszał, jak jego ojciec przyznawał się do wejścia do kongresu z bronią. Po tych doniesieniach na nagraniach z amerykańskiego parlamentu udało się rozpoznać napastnika. Mężczyzna miał ostrzegać rodzinę przed dzieleniem się informacjami ze służbami. Jego córka i żona zapewniały publicznie, że jest on dobrą osobą, która nikogo by nie skrzywdziła. Innym przypadkiem są doniesienia byłej żony emerytowanego oficera sił powietrznych, która na nagraniu ze szturmu na kongres rozpoznała charakterystyczny zielony kask i kamizelkę byłego męża i przekazała te informacje policji. Podobnych sytuacji jest znacznie więcej. Portal CNN pisze, że wtargnięcie zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa na Kapitol było na tyle szokującym wydarzeniem, że wielu Amerykanów zdecydowało się opowiedzieć o tym, zdecydowało się odpowiedzieć na wezwanie służb, zmieniając zdanie na temat bliskich osób i decydując się na oddanie ich w ręce wymiaru sprawiedliwości. Tutaj taka ciekawostka z ostatnich dni. Otóż służby podają, bo przy okazji śledztwa sprawdzane jest dosłownie wszystko, tak? Że na przykład w kilku przypadkach ludzie, którzy szturmowali Kapitol, którzy wtargnęli do budynku kongresu, domagając się zmiany wyniku wyborów, w tych wyborach w listopadzie nie brali udziału. Nie brali, a mogli. Ale z tego prawa nie skorzystali. A 6 stycznia szturmowali Kapitol, bo im się wynik wyborów nie podobał. Niektórzy z was zauważyli, że był to tak rażący incydent, że dostarczyliście informacji na temat swoich własnych przyjaciół i członków rodziny, powiedział szef waszyngtońskiego oddziału FBI. Wiemy, że te decyzje są często bolesne, ale było to słuszne, ocenił właśnie szef FBI w stolicy Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z analizy portalu CNN, wśród ponad 150 osób aresztowanych w związku z zamieszkami na Kapitolu nadreprezentowany jest personel wojskowy i weterani. Co najmniej 21 z zatrzymanych, to jest jakieś 14%, to obecni lub byli żołnierze amerykańskiej armii. Dobrze więc wiedzieli, co robi się w Stanach Zjednoczonych z intruzami, co im grozi. Doskonale zdawali sobie sprawę, musieli zdawać sobie sprawę, że ten budynek jest budynkiem, do którego od tak wejść sobie bezkarnie nie można. I nawet jeżeli się to uda, to wcześniej czy później trzeba będzie stanąć przed sądem. W ostatnich dniach media opowiadały też o zatrzymaniu innego napastnika. Taka ciekawostka. Szturmował Kapitol w kurtce, na której z tyłu, na plecach była nazwa jego firmy i numer telefonu. A więc i do niego pojechali agenci FBI. Nie wiem, czy wcześniej zadzwonili, bo mieli nawet numer telefonu. Ale to zabawna sytuacja. Niektórzy tutaj komentowali sprawę, pytając, no, dlaczego tak długo zajęło im zatrzymanie tego mężczyzny. Trzeba pamiętać, że wielu z tych ludzi ukrywa się. Nie wiem, czy ten człowiek akurat się ukrywał, ale też proszę zobaczyć na zdjęcia z Kapitolu. Jest tam mnóstwo osób, więc klatka po klatce, zdjęcie po zdjęciu. Służby przeglądają, identyfikują, sprawdzają na przykład. Najpierw widzą człowieka w takiej kurtce na przykład gdzieś daleko od Kapitolu, a później sprawdzają, czy nie było go gdzieś w środku. I tak powoli, powoli, dzień za dniem zatrzymywane są kolejne osoby. Wobec mnóstwa dowodów, zdjęć, filmów, czy właśnie danych logowania z telefonów komórkowych trudno będzie się wybronić tym, którzy postanowili zaatakować Kapitol. Wspomniałem o danych z logowania telefonów komórkowych. Tutaj taka kolejna ciekawostka. New York Times pokazał mapę analizy sygnału odbieranego przez systemy telefonii komórkowej. Dokładnie na czarnej mapie widać mnóstwo takich zielonych punktów. To aktywne telefony komórkowe uczestników wiecu, które później na tej mapie spod Białego Domu przesuwają się w stronę Kapitolu. Widać, w jakiej odległości kto był od budynku kongresu, a kto naruszył teren. Służby mają z całą pewnością i dostęp do takich informacji. Każda zielona kropka na tej mapie to człowiek, który może zostać zidentyfikowany. No i teraz problem z linią obrony, tak? Na przykład słynny człowiek Bizon, tak nazwały go media na całym świecie, bo szturmował Kapitol w czapce futrzanej z rogami, a któremu teraz grozi 20 lat więzienia, chce zeznawać w procesie impeachmentu Donalda Trumpa. Człowiek, który zaufał Trumpowi, że wybory zostały sfałszowane, tak przynajmniej mówi, teraz uważa, że dał się zwieść prezydentowi i wykonywał jedynie rozkaz przywódcy Stanów Zjednoczonych. Uważa, że to ówczesny prezydent nakłonił go do ataku i przekonywał, że to potrzebne rozwiązanie, by ratować demokrację. Dziś ma pretensje do byłego przywódcy USA, że ten go nie ułaskawił przed odejściem z urzędu. Wyraża złość, oburzenie. Zresztą nie on jeden, jest kolejnym oskarżonym, który mówi, że tylko posłuchał prezydenta. Nie wiem, o czym oni wszyscy myśleli, wchodząc na Kapitol, ale to jakieś kuriozum, że sądzili, że za to nie odpowiedzą. Aż się w to nie chce wierzyć, aż kiedy opowiadam wam o tym, no, mam ochotę kolejny raz złapać się za głowę i zastanowić się i zapytać, jak to możliwe? Czy im naprawdę wydawało się, że mogą wymusić zmianę wyborczego wyniku? Swoją drogą, ten człowiek skarży się teraz na warunki życia. Uczestnik szturmu na Capitol został przeniesiony do innego aresztu ze względu na jedzenie, gdzie będzie miał dostęp do organicznych posiłków. Jak uzasadnił adwokat, jest to dieta zgodna z jego szamańskimi wierzeniami. Jak podała stacja CBS, 33-letni mężczyzna, a któremu, przypomnę, grozi teraz 20 lat więzienia, jest oskarżony o złamanie prawa podczas demonstracji popierających prezydenturę Donalda Trumpa, które odbyły się na początku stycznia. Wraz z innymi zwolennikami Trumpa przeprowadził szturm na Capitol i bezprawnie do niego wtargnął. Miał namalowaną na twarzy flagę amerykańską i futrzaną czapkę z rogami na głowie. Zarzuca mu się ingerowanie w pracę organów ścigania podczas zamieszek, grożenie urzędnikom kongresu, zakłócanie porządku ich prac oraz 4 mniejsze wykroczenia. Jego prawnik złożył wniosek do sądu o zapewnienie jego klientowi jedzenia organicznego bądź przedterminowego zwolnienia z aresztu. Uzasadnił, że odmawia spożywania innego rodzaju posiłków ze względu na swój szamanizm. Wyznanie, które, jak zaznaczył, jest uznawane przez amerykański rząd. Wziąwszy pod uwagę szamańskie wierzenia tego pana oraz jego sposób życia i jedzenie, które nie jest pochodzenia organicznego i zawiera substancje chemiczne, jest elementem inwazyjnym dla jego organizmu i może spowodować bardzo poważne schorzenie u mojego klienta, napisał adwokat we wniosku, prosił o właśnie taką decyzję sądu, jaka zapadła. Jak dodał, w ciągu tygodnia jego klient stracił na wadze 9 kg, niczego nie jadł od 9 dni, podkreślił prawnik w tym dokumencie. Adwokat oznajmił, że po przesłuchaniu sąd nakazał podawanie zatrzymanemu organicznych posiłków, ponieważ jednak areszt nie był w stanie ich zapewnić, przeniesiono go do innego ośrodka w Virginii. Zgodnie z decyzją sądu pozostanie on w areszcie do procesu, ponieważ, jak uzasadnili prokuratorzy, jest stałym zagrożeniem dla społeczeństwa. Tak zakończył się dla niego szturm na Capitol. 33 lata i teraz groźba 20 lat więzienia za to, co wydarzyło się 6 stycznia. Szturm, którego wielu Amerykanów nie akceptuje, powiedzmy sobie jasno. I mówię tu nie tylko o przeciwnikach Trumpa. Z badań wynika, że również wielu republikanów uważa, że protestujący posunęli się za daleko. Nawet jeżeli myślą i wierzą, że wybory zostały sfałszowane, to uważają, że nie tak się to wszystko powinno odbyć. Po zamieszkach na Kapitolu 6 stycznia tysiące zarejestrowanych wyborców republikanów odwraca się od partii, pisze portal radia NPR. Niewielu rejestruje się jednak jako demokraci, a więc to nie tak, że rezygnują z członkostwa w partii republikańskiej i przechodzą do demokratów. Nie we wszystkich przypadkach przynajmniej. Zgodnie z danymi podanymi przez NPR, od 6 do 12 stycznia ponad 4,5 tysiąca zarejestrowanych wyborców republikanów zrezygnowało z tego statusu w stanie Colorado. To samo zjawisko odnotowano w innych stanach. W Karolinie Północnej liczba ta sięga 6 tysięcy, w Pensylwanii 10 tysięcy, a w Arizonie 5 tysięcy. NPR ocenia, że to bezprecedensowy odpływ wyborców w historii amerykańskich partii politycznych. Zdaniem ekspertów zjawisko spowodowane jest zamieszkami na Kapitolu 6 stycznia. Nie ma żadnego innego powodu niż to, że wyborcy widzieli, co dzieje się w Waszyngtonie i zdecydowali, że to powód, by wykonać symboliczny ruch, przekonują analitycy. Partia Republikańska przeżywa teraz burzliwy okres powyborczy, który objawia się takimi rozłamami wewnątrz ugrupowania. W GOP jest silna frakcja opowiadająca się za byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem i zgadzająca się z nim, że wybory z listopada zostały sfałszowane. Po drugiej stronie jest grupa obwiniająca go za zamieszki na Kapitolu i uważająca, że były gospodarz Białego Domu nie przedstawił żadnych dowodów na wyborcze oszustwa. W Colorado, jak wynika z analizy lokalnego portalu, jedynie niewielka część dawnych republikanów zdecydowała się zapisać jako wyborcy partii demokratycznej. Niektórzy przeszli do mniejszych konserwatywnych partii. Zdecydowana większość, ponad 4 tysiące, zmieniła status na niezależnych wyborców. Wśród kilkudziesięciu byłych zarejestrowanych wyborców republikanów, z którymi rozmawiał lokalny portal, panowała zgoda w jednej kwestii. Nikt nie wiedział, jaka będzie przyszłość ugrupowania. Niewielu było optymistami. Pojawiały się głosy, że przebudowa konserwatywnej strony amerykańskiej sceny politycznej może potrwać pokolenie. Jeden wyborca przyznał, że zarejestrował się jako niezależny, gdyż obawia się, że republikanie mogą być w przyszłości nękani. Tysiące wyborców, którzy zdecydowali się na porzucenie republikanów, wciąż może nadal wspierać kandydatów GOP czy uczestniczyć w prawyborach partii. Trend odchodzenia od wielkich ugrupowań w kierunku niezarejestrowanych głosujących utrzymuje się w USA od kilku lat. Być może Amerykanie powoli mają dość tych dwóch dominujących partii. Szturm na Capitol ściągnął też problemy na Donalda Trumpa. Uruchomiono wobec niego procedurę usunięcia z urzędu. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo nie jest on już prezydentem, ale taka procedura wciąż wobec niego może być prowadzona. Prawnicy byłego prezydenta USA Donalda Trumpa twierdzą jednak, że jego impeachment jest niekonstytucyjny. Wniosek przedstawiony przez demokratycznych kongresmenów głosi, że Trump postępował wbrew konstytucji i musi zostać skazany. Adwokaci byłego prezydenta napisali, że Senat nie ma prawa go sądzić. Jest on bowiem w tej chwili obecnie osobą prywatną, a ponadto decyzja o ewentualnym uniemożliwieniu mu ponownego piastowania wysokich funkcji publicznych leży poza jurysdykcją senatorów. Postępowanie prezydenta Trumpa jest zaprzeczeniem wszystkiego, co stanowi konstytucja, ogłosił zespół kongresmenów odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku o impeachment. Deputowani napisali, że odpowiedzialność za atak na Capitol, do którego doszło 6 stycznia, spoczywa całkowicie na byłym prezydencie. Senat musi jasno mu powiedzieć, jak i tym, którzy są jego zwolennikami, że prezydent, który prowokuje akt zbrojnej agresji wymierzony w rząd Stanów Zjednoczonych, w nadziei na odwrócenie wyniku wyborów stanie przed sądem i będzie osądzony, dodali kongresmeni. 13 stycznia Izba Reprezentantów USA przegłosowała artykuł impeachmentu Trumpa, stawiając go formalnie w stan oskarżenia za podżeganie do powstania podczas szturmu jego zwolenników na Capitol. 25 stycznia Izba Reprezentantów przekazała formalnie akt impeachmentu do Senatu. Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. Poprzednio stało się to w grudniu 2019 roku w związku z tak zwaną aferą ukraińską. W 2020 roku Senat, wówczas z większością republikańską, uniewinnił gospodarza Białego Domu. Zobaczymy, jak sprawa potoczy się teraz. Będę o tym was na pewno informował w podcaście Ameryka z bliska. Na pewno usłyszycie o tym w Faktach RMF FM. Zapraszam do słuchania. Możecie też obserwować mnie na Instagramie. Możecie wyszukać mnie w tym portalu społecznościowym i rozpocząć śledzenie. Dlaczego warto? Dlatego, że na Instastories opowiadam o Stanach Zjednoczonych. Pokazuję Stany Zjednoczone. Możecie zobaczyć to, co dzieje się w Waszyngtonie. Kiedy opowiadam na przykład w tym podcaście o tych ogrodzeniach wokół Kapitolu, no to właśnie na Instagramie możecie u mnie zobaczyć, jak wygląda obecnie amerykańska stolica. No to co? W wyszukiwarkę Instagrama wrzućcie moje imię i nazwisko. Przypomnę, nazywam się Paweł Żuchowski, rzecz z kropką u zwykłej CH, jakby ktoś miał problem. I możecie być na bieżąco z tym, co dzieje się tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i do usłyszenia. Paweł Żuchowski.